czas na porady ekologa. Gorąco i serdecznie na naszej antenie witamy pana Grzegorza Wiśniewskiego, myśliwego sokolnika, działacza ochrony przyrody. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Witam serdecznie ojca.
Panie Grzegorzu, temat dzisiejszej naszej audycji jest bardzo ciekawy, z tego względu, że gatunek zwierzęcia, który chcemy przygotować, wydaje nam się bardzo dobrze znany. Ostatnio coraz bardziej chyba popularny i jeden z najbardziej widocznych, nawet, no to na pewno temat, który będziemy chcieli poruszyć, ale nawet w wielu miejscach turystycznych, taki zrobił się trochę domowy, choć przecież cały czas dziki i niebezpieczny, a mianowicie chodzi o dzika.
Tak jest. Ja więc muszę powiedzieć, że praktycznie w ostatnim okresie czasu od 2014 roku, czyli od momentu, kiedy wystąpił afrykański pomór świń u dzików, ale i u świń domowych, no liczebność tego gatunku w wyniku radykalnych zmian w naturalnym środowisku, jego bytowania przede wszystkim wzrosła za sprawą zwiększających się areałów kukurydzy stanowiącej wysokoenergetyczną i wysokobiałkową karmę. I dlatego też ta liczebność dosyć duża i ta mnogość ognisk występowania tej groźnej choroby afrykańskiego pomoru świń spowodowała, że stał się ten gatunek bardzo medialny oraz no niestety problematycznym ze względów gospodarczych. Niestety na jego temat zabiera głos wiele osób posługujących się bardzo często nieprawdziwymi i z reguły nie mającymi w wielu przypadkach praktycznie żadnego potwierdzenia w faktach wynikających z codziennej praktyki. Dzik jest bardzo pospolitym gatunkiem występującym zarówno w Europie, jak i w Azji. Praktycznie nie występuje tylko w północnych regionach Skandynawii i Rosji. W Polsce aktualnie można powiedzieć, że on jest rozpowszechniony we wszystkich regionach, a w ostatnich latach zasiedla nawet tereny podmiejskie oraz śródmiejskie, lasy i parki. To, o czym we wstępie szanowny ojciec chciał zaznaczyć. Jego liczebność sukcesywnie się zwiększała dzięki tej bazie pokarmowej i bazie ochronnej. A tak jak już wspomniałem, głównie za przyczyną wspomniałych już olbrzymich areałów kukurydzy, dodałbym jeszcze rzepaków, stanowiących wręcz idealne dla tego gatunku warunki ochronne i pokarmowe. W tym miejscu mógłbym powiedzieć, że nawet lepsze niż na terenach leśnych, w młodnikach, czy w uprawach, czy w innych zakrzaczeniach. Stąd też pod żadnym pozorem nie można za taki stan rzeczy obwiniać, jeżeli tylko i wyłącznie myśliwych lub leśników, gdyż stało się to nie za ich przyczyną lub wolą, na co powiedzmy sobie nie mieli i nie mają praktycznie żadnego wpływu. W poprzednich programach żeśmy bardzo często też mówili, że leśnik tworzy to naturalne środowisko bytowania dla dzikich zwierząt no na okres co najmniej 100 lat, no bo jak dosadzi las, to średni wiek cięcia tego lasu to jest 80, mówię tu o sośnie głównie, 80 do 100 lat. Natomiast jeśli chodzi o środowisko bytowania to rolnicze, to środowisko jest praktycznie tworzone przez rolników co roku. Roku dlatego, że no tak, taka jest kolej losu i powiedzmy te rośliny rolnicze, one żyją tylko rok czasu, czasami tam niektóre 2 lata. I tutaj muszę powiedzieć, że opierając się na niestety ugruntowanej w przeszłości wiedzy o tym gatunku, można by powiedzieć, że dzik to jest gatunek, u którego okres godowy, czyli tak zwana huczka, trwa głównie w okresie miesięcy listopad i grudzień, ale w zależności od panujących warunków niekiedy może rozpocząć się już we wrześniu, a skończyć pod koniec lutego lub nawet na początku marca. Główny okres wyproszeń natomiast, tak jak w przeszłości to ten gatunek był ustabilizowany, że tak powiem, przypada na miesiące marzec i kwiecień. Dojrzałość pciową samce osiągają już w drugim roku życia, ale co ciekawe, młode samice, czyli lążki, już w pierwszym roku życia osiągają tą dojrzałość pciową, czego, z czym w przeszłości nie mieliśmy do czynienia. I zdarza się tak, że urodzone wiosną młode loszki biorą udział w zimowej tej hucie i rzucają mioty, czyli proszą się jako tak zwane przelatki, czyli dziki w drugim roku życia. W jednym miocie, w zależności od wieku takiej loszki, rodzi się od 3 do 8 prosiąt, czyli tak zwanych pasiaków. W obecnym czasie większość z tej wiedzy praktycznie nie ma racji bytu, nie ma zastosowania na co dzień, ponieważ jeszcze nie tak dawno uważano, że tempo przyrostu oraz rozwoju fizycznego dzików zależało przede wszystkim od różnic geograficznych i siedliskowych. Obecnie udowodniono, że zwłaszcza w przypadku dzików zależy ono przede wszystkim od jakości pokarmu i dostępności tego żeru w określonych okresach roku, w tych rozległych kukurydzianych strukturach agrotenos, które praktycznie zostały skolonizowane przez dziki. Tu w tym miejscu trzeba sobie jednoznacznie powiedzieć, że w przeszłości ten dzik jednak bytował cały czas w lesie i wychodził na uprawy, gdzie wyrządzał oczywiście szkody też rolnikom, typu ziemniaki, buraki, zboża, jęczmień, owies, pszenica, żyto. Natomiast na dzień dzisiejszy te wielkie uprawy kukurydziane stworzyły inne środowisko i praktycznie w okresie lata, szczególnie na takich terenach, jak mamy w centralnej Polsce, te dziki nie występują na terenach leśnych lub występują w bardzo małej ilości, natomiast nagminnie występują w tych właśnie wielkich uprawach kukurydz, rzepaków i tak dalej. To z kolei właśnie spowodowało wcześniejsze dojrzewanie płciowe tego gatunku, a tym samym także plenność populacji. Według szacunków łowieckich, corocznie wspólnie wyliczanych, bo to nie jest tak, że coś się bierze z sufitu w gospodarce łowieckiej, ale corocznie wyliczanych przez myśliwych z udziałem leśników i przedstawicieli izb rolniczych. Liczebność dzików w Polsce od 2014 roku zaczęła spadać, a nawet bym powiedział od 2008 roku. Do tego stopnia, że jeśli jeszcze w 2008 roku notowaliśmy około 107 tysięcy dzików w okresie wiosennym, to już w 2020 roku ta liczebność spadła do 75 tysięcy. Ale to, co już prędzej powiedziałem, plenność tego gatunku, czyli ten wcześniejszy okres dojrzewania w wyniku tej wysokoenergetycznej, wysokobiałkowej karmy, powoduje, że generalnie ta liczebność w okresie lata i jesieni jest dużo wyższa jak w latach poprzednich. No i muszę powiedzieć, że dzięki działaniom myśliwym ta liczebność zostaje ograniczana ze względu na afrykański pomór świń. I tutaj odstrzał w samym okresie czasu wzrósł z około 200 tysięcy do 331 tysięcy sztuk. Jest to wynik realizowanej koniecznej depopulacji tego gatunku ze względu na ten afrykański pomór świń, mającej na celu eliminację tego groźnego wirusa w naturze, bo dzik jest jedynym gatunkiem, który ma go w sobie i w warunkach naturalnych występuje. Depopulacja ta jest realizowana w drodze odstrzałów planowych wynikających z bieżącej gospodarki łowieckiej i tak zwanych odstrzałów sanitarnych, nakładanych, powiedziałbym nakazywanych, dla poszczególnych obwodów łowieckich stosownymi decyzjami, rozporządzeniami wojewodów lub powiatowych lekarzy weterynarii. W bieżącym roku w wyniku podejmowanych starań przez Polski Związek Łowiecki, poszczególne koła łowieckie i szeregowych myśliwych, notujemy oczekiwane już od dawna w tym zakresie pozytywne wyniki. Liczebność dzików zmalała do tego stopnia, że zaistniały poważne problemy w wykonaniu nałożonych odstrzałów sanitarnych, nie mówiąc już o odstrzałach planowych. Na przykład na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na dzień dzisiejszy, na którym jeszcze ASF nie występuje i oby tak było dalej, Podstawy sanitarne zostały zrealizowane na dzień 28 grudnia na poziomie około 90%, ale niestety już podstawy planowe zaledwie na poziomie około 15% przy niezmniejszonej aktywności myśli. Czyli tutaj trzeba powiedzieć, że te wyniki pokazują, że liczebność jego bardzo mocno zmalała. Czyli osiągnęliśmy, czy osiągamy to, o co nam chodziło w walce z tą wirusową chorobą. Jednym z potwierdzeń ograniczenia liczebności dzików jest także poziom wyrządzanych szkód w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne. Na przykład na terenie okręgu włocławskiego PZD ilość zaewidencjonowanych zgłoszeń w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim zmniejszyła się o około 54%. To jednoznacznie świadczy, że gdyby liczebność dzików była taka sama lub większa niż w roku poprzednim, to szkody te na pewno nie uległyby zmniejszeniu. A także o prawidłowym szacowaniu liczebności tego gatunku przez myśliwych i, tak jak już wspomniałem, przy udziale, współudziale służby leśnej i przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. I tu w tym zakresie odrębnym zagadnieniem przedstawianym publicznie w krzywym zwierciadle jest także sprawa otrzymywania przez myśliwych od powiatowych lekarzy weterynarii tak zwanych rekompensat za odstrzał dzików. Bardzo mocno chciałbym podkreślić rekompensat. Generalnie przedstawia się, że kwota ta wynosi 650 zł za dzika odstrzelonego w ramach odstrzału sanitarnego. To niestety nie jest do końca prawdą. Rzeczywiście 650 zł brutto, też to warto o tym pamiętać, otrzymują myśliwi za odstrzał lochy, czyli samicy od drugiego roku życia wzwyż. A za pozostałe dziki po 300 zł, czyli średnio 475 zł. I jakbyśmy tutaj dokonali dokładnych wyliczeń, to proszę Państwa, to też nie trafia do myśli. Dlaczego? Dlatego, że od tego musimy odjąć podatek 23%. To już zostaje nam 386 zł. Z tej kwoty 20% zostaje dla koła łowieckiego lub zarządcy obwodu łowieckiego. Czyli dla myśliwego już zostaje 309 zł. Ale od tej kwoty każdy myśliwy jeszcze odprowadza 17% podatku dochodowego na podstawie rocznego zeznania podatkowego. Czyli w efekcie netto myśliwy otrzymuje 256 zł, a nie 650, jak to publicznie się mówi. Aby do końca rozpatrzyć ten aspekt, należy także wyliczyć przynajmniej średni koszt odstrzelonego jednego dzika, który wynosi około, dlatego że to są dane szacunkowe. Dla przykładu koszty dojazdu na polowania i powrót z polowania. My liczymy średnio 50 km, ale to jest minimalny szacunek, dlatego że dla przykładu myśliwy z Warszawy czasami musi jechać na polowanie na dziki 300, 400 i 500 km. A my liczymy tylko 50 km. I proszę Państwa, liczymy, tak wychodzi ze statystyk naszych, bo każdy myśliwy polujący musi być zarejestrowany albo w systemie elektronicznym, jeżeli koło taki system przyjęło, a coraz więcej kół to przyjmuje, albo w tak zwanej książce wyjść na polowania indywidualne. I z tego nam wychodzi, że policzymy ilość wyjazdów na polowanie na dziki i ilość strzelonych dzików, to na jednego dzika średnio trzeba wyjechać około 16 razy. I to już nam daje kwotę 672 zł. Czas poświęcony na polowanie to jest około 5 godzin, bo godzina dojazdu, godzina przyjazdu, 3 godziny polowania. I liczymy też bardzo nisko za każdą godzinę pracy tej 13 zł, czego myśliwy nie otrzymuje. To jest jego indywidualny wkład w to wszystko. To daje kwotę łączną około 1400 zł. To koszt amunicji na tego jednego dzika 10 zł. To koszt przetrzymania dzika w chłodni do momentu otrzymania z weterynarii w wyniku badań na ASF średnio 150 zł około. To koszt bioasekuracji myśliwego też w przeliczeniu na jednego dzika to jest około 20 zł. W sumie średni koszt odstrzału jednego dzika wynosi ponad około 1800 zł, dokładnie 1892 zł. To stanowi około 1100% otrzymywanej przez myśliwego rekompensaty, który jest rzeczywiście, ten koszt jest pokrywany przez indywidualnych myśliwych lub koła łowieckie, do których należą. Koszty te jednak nie obejmują jeszcze wszystkich, że tak powiem, wydatków, bo dla przykładu nie obejmują amortyzacji broni, przyrządów optycznych, lunet, nokto lub termowizyjnych, utylizacji, jeśli zajdzie taka konieczność i tym podobne. Reasumując, przedstawione dane jednoznacznie obrazują przybliżoną wartość naprawdę ciężkiej i społecznej pracy myśliwych, wkładanej w walkę z afrykańskim pomorem świń. Zatem używanie przez wielu stwierdzeń, że myśliwi zarobkują na odstrzale dzika w naszym kraju, nie znajduje żadnego potwierdzenia w faktach i powiem szczerze, jest bardzo ubliżające, a nawet twierdzę, że jest to działanie nieodpowiedzialne ze szkodą nie tylko dla środowiska myśliwskiego, ale przede wszystkim dla dalszej i koniecznej walki z tym groźnym wirusem. No bo niestety, czy stety, każdy człowiek, jeżeli jest bezpodstawnie krytykowany to za jakąś swoją działalność, to w końcu może dojść do tego, że tej działalności zaprzestanie. A w związku z tym dobrze byłoby, żebyśmy tych kilka faktów również znali. I teraz tak powiem dalej. Kilka ciekawostek o dziku. Ponieważ na dzień dzisiejszy należy jednoznacznie stwierdzić, że cała biologia, całe zachowanie się dzików, cały jego behawioryzm w stosunku do tego, co starsi ludzie pamiętają, na dzień dzisiejszy zupełnie się zmienił. O czym już próbowałem, że tak powiem, w tej wypowiedzi zaznaczyć. Twierdzę nawet dalej, że powinniśmy jak najszybciej spróbować przeprowadzić konkretne badania jeszcze naukowe i tak dalej i całą biologię dzika napisać od nowa, bo to nie jest już ten gatunek, który był, że tak powiem, znany nam sprzed 30, 40 czy 50 lat. Zupełnie inny gatunek. Powiedziałbym dalej, najbardziej skomplikowany na dzień dzisiejszy ze wszystkich gatunków zwierząt dziko żyjących, gdyż nie do końca jest znany nam w chwili obecnej sposób jego zachowania się w środowisku przyrodniczym. Ale kilka takich ciekawostek godzin. Pomimo swojego bardzo ociężałego wyglądu, jest to zwierz, który biega dość szybko i potrafi rozpędzić się nawet do 50 km na godzinę. Nie zapada w sen zimowy, bo niektórzy myślą, że dziki zapadają i śpią w okresie zimy, a zatem jest aktywny przez cały rok. Odgrywa bardzo ważną rolę w ekosystemie poprzez spulchnianie gleby i zjadanie szkodników oraz chorych lub padłych innych zwierząt. Muszę powiedzieć, że szczególnie cenny jest to gatunek dla środowiska leśnego, dlatego że raz spulchnia glebę, a dwa rzeczywiście zjada szkodniki, larwy, różnych owadów, które są szkodliwe dla rosnących drzew, ale też zjada chore lub padłe inne zwierzęta. I muszę powiedzieć, że już profesor Schaffer w latach 50. ubiegłego stulecia potrafił wyliczyć, że oczywiście biorąc pod uwagę tamtą wartość pieniądza, że dzik w ciągu roku przynosił korzyści dla środowiska leśnego o wartości około 50 tysięcy złotych każda sztuka. Zaznaczam, że ma według wartości pieniądza z tamtych lat. Wbrew pozorom ma bardzo dobrze rozwinięte zmysły słuchu i węchu, natomiast ma bardzo słaby wzrok. I tutaj rzeczywiście można dzika, jeżeli się umiejętnie poluje, podejść bardzo blisko. Ale jeżeli tylko nie potrafimy odchodzić, no to niestety słuch ma bardzo dobry. Jeżeli nie będzie taki wiatr w terenie, który będzie od dzika wiał na nas, a w kierunku odwrotnym, no to już na podstawie węchu że tak powiem, tego dzika po prostu wypłoszymy. Jak się udało ustalić badaczom w latach od 1825 roku do 2012 roku, dziki na świecie zabiły co najmniej 665 ludzi. Bo niestety, jeżeli jest ona ranny, jeżeli jest locha prowadząca młode i stwierdzi, że te młode są zagrożone ze strony człowieka czy innych zwierząt, to wtedy ona już nie przebiera i atakuje i człowieka i tak dalej. Najwięcej ofiar niestety śmiertelnych zanotowano w Indiach na świecie. Został ten gatunek udomowiony przez człowieka i to też jest taka ciekawostka, około 11 tysięcy lat temu, a jego oswojoną formą na dzień dzisiejszy jest po prostu świnia domowa. Jest to praprzodek naszej świni domowej. Jest to gatunek bardzo towarzyski. Żyje w stadach, które myśliwi nazywają watahami, a te watahy stanowią rodziny. Na poszukiwanie pokarmu udaje się z reguły po zachodzie słońca. Dzień spędza w lesie lub wielkołanowych uprawach kukurydzy, rzepaku i tym podobnie w dzisiejszych czasach. Rolnicy uważają go za szkodnika i muszę powiedzieć, że tutaj jest wiele w tym racji, bo jeżeli jest za dużo dzików, to niestety te szkody w uprawach rolnych rosną, wzrastają. Bo niszczy pola po prostu uprawne. Natomiast leśnicy uważają go, jak już wspomniałem, za sprzymierzeńca. Potrafi, też bardzo ciekawe, obmywać swój posiłek przed jego konsumpcją. Niemalże jak szop pracz. To nie jest tak, że jak dzik żeruje, to on tam tylko wszystko zjada brudne i tak. Pomimo przedstawionych tych bardzo skrótowych rozważań ze względu na ograniczony czas naszej audycji, musimy wszyscy zrozumieć, że ze względu na afrykański pomór świń liczebność dzika bezwzględnie musi być w sposób stały i konsekwentny ograniczana do niezbędnego minimum. W Polsce i w Europie się przyjmuje, że jeden dzik na 1000 hektarów w zupełności powinien wystarczyć i nie powinno to stanowić, że tak powiem, przyczyny przenoszenia tego groźnego wirusa, czyli tego afrykańskiego pomoru świń. I w tym ograniczeniu właśnie w mojej ocenie myśliwi bardzo dobrze realizują nakładane na nich obowiązki. Niestety należy także pamiętać, że poprzez redukcję lub całkowitą eliminację tego gatunku w warunkach naturalnych na pewno nie zwalczymy afrykańskiego pomoru świń. Na pewno przerwiemy wektor roznoszenia tej choroby, ale na pewno jej do końca nie zlikwidujemy, którego jakby nie było głównym ogniwem transmisji jest jednak człowiek i jego w wielu przypadkach niezdyscyplinowana działalność. A zatem poza depopulacją dzików szczególną uwagę należy zwrócić przede wszystkim na jak najdalej posuniętą realizację podstawowych zasad bioasekuracji we wszystkich hodowlach świn. To nie może być tak, że tylko te duże hodowle są, realizują niemalże idealnie w niektórych warunkach zasady bioasekuracji. Dlaczego? Dlatego, że ta bioasekuracja jest bardzo kosztowna. Bo proszę sobie wyobrazić, że na taką hodowlę świń nie powinien być puszczany samochód bez dezynfekcji, człowiek bez dezynfekcji, pasze powinny być sprawdzane, czy czasami nie są zarażone i tak dalej. Dalej na eliminację lub ograniczenie innych wektorów mających wpływ lub mogących mieć wpływ na przenoszenie tej groźnej choroby do hodowli świń. Na przykład obornik, a na dzień dzisiejszy już widzimy, że na rynku bardzo często jedni rolnicy sprzedają drugim i tak dalej. Trzeba uważać, żeby ten obornik nie pochodził z hodowli, gdzie ten ASF występował. Gnojowica, kleszcze, muchy, które też według wielu naukowców mogą być tym wektorem przenoszącym tę chorobę. Dalej ograniczanie liczebności drapieżników żywiących się przede wszystkim padliną, albo między innymi padliną, na przykład lisy. Przecież jak on znajdzie chorego dzika i go skonsumuje, to na pewno przeniesie za sobą na sobie, że tak powiem, tego wirusa na łąkę, a tam dalej przyjedzie rolnik i go nawet na oponie traktora przeniesie tego wirusa do hodowli. No i dalsze zacieśnianie współpracy, jak na razie powiedziałbym bardzo dobrej, pomiędzy myśliwymi rolnikami i leśnikami mającej na celu dalsze i konsekwentne, niezwłocznie podejmowanie działań, błyskawiczna wymiana informacji. Jeżeli gdzieś coś widzimy, że tam jest padnięty dzik, to zróbmy wszystko, powiadomy powiatowego lekarza weterynarii, miejscowego leśniczego lub miejscowego leśnika, leśniczego lub miejscowego myśliwego. I oni już będą wiedzieć, co z tym zrobić. I zrobią na pewno tak, żeby ta choroba odpadniętego dzika dalej się nie przenosiła. Także to tyle tak skrótowo i pozwolimy sobie dzisiaj, że tak powiem, jeżeli są jakieś pytania, czy zdanie ojca szanownego, to bardzo proszę, słyszę duże wyjaśnienia.
To znaczy, pytań na pewno byłoby wiele, bo gatunek jest rzeczywiście ostatnimi czasy kontrowersyjny. Tak jak pan powiedział, jedni go uważają za szkodnika, ale ja chciałbym bardziej dotknąć też tej kwestii, o której pan powiedział. Trochę my żeśmy rozbestwili, że tak powiem, dzika, bo z jednej strony te wielkoobszarowe uprawy kukurydzy chociażby czy rzepaku, tak jak pan powiedział, które też no, może nie oduczają, ale trochę właśnie rozleniwiają dzika jako takiego, jeżeli chodzi o zdobywanie pokarmu. A z drugiej strony, no przecież rzeczywistość, którą wielu z nas doświadczyło. Kurorty nadmorskie, gdzie, czy już nawet nie kurorty, ale miasta normalnie, gdzie dziki wkraczają, wręcz czują się jak u siebie. Ja sam byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy to locha otworzyła śmietnik i jakby to powiedzieć, dała dostęp małym warchlakom do tego, żeby z niego tam korzystały i żerowały. No to też wiemy, a turyści niczego nie świadomi podchodzą, robią sobie zdjęcia, gdzieś tam traktują to jako atrakcję turystyczną, a to przecież jest dzikie zwierzę, które jest niebezpieczne.
W pełni potwierdzam to, co szanowny ojciec tutaj powiedział i muszę powiedzieć, że tu znowuż winny jest temu człowiek. Dlaczego? Dlatego, że każdy zjeść dziki no też patrzy na łatwy dostęp do pokarmu. I proszę sobie wyobrazić dla przykładu znane nam przypadki z Bydgoszczy, czy nawet z Włocławka i tak dalej. Rano dziki przychodzą pod market. A dlaczego przychodzą pod market? No bo idzie jedna babcia, idzie dziadek, kupuje oczywiście dla siebie na śniadanie 2, 3, 4 bułki, ale jeszcze 2, 3, 4 bułki dla dzików. I już je przyzwyczaja. Turyści w nadmorskich, nie tylko w nadmorskich kurortach, w ogóle nie tylko chcą się fotografować, ale proszę zobaczyć, a to cukiereczka rzuci, a to rzuci jakąś bułeczkę, a to rzuci jeszcze coś. I tak samo zachowują się lisy. Nie ma problemu dzisiaj w środku miasta, w nocy o 2, o 1 i tak dalej, zobaczyć lisa przy śmietniku, bo przecież my tam wyrzucamy bardzo dużo odpadów naszych żywnościowych i znowuż ten pokarm jest łatwy do zdobycia dla tego zwierza. I to dotyczy każdego gatunku, ale tutaj, jeśli chodzi o dzika, tak w pełni potwierdzam to, co szanowny ojciec powiedział.
Bardzo dziękujemy, panie Grzegorzu, za ten czas. Telefonów już raczej odebrać nie zdążymy, ale myślę, że jakby to powiedzieć, to sprawozdanie, ten po części wykład, ta konferencja była na tyle obfita i na tyle szczegółowa i wydaje mi się, że też na tyle uświadamiająca nas, żebyśmy faktycznie drugi raz zastanowili się nad tym, czy to karmienie, czy to fotografowanie, czy to udostępnianie też dzikom przestrzeni jest bezpieczne. No i też zastanowimy się nad tym, czy dobrze jest, że postępujemy w taki, a nie w inny sposób. No i też już na dzika będziemy patrzyli trochę inaczej. Bóg zapłać, gorąco i serdecznie dziękujemy. Dziękuję za...
Ja dziękuję serdecznie i przede wszystkim, ponieważ jutro już mamy nowy rok, to dla wszystkich słuchaczy, dla wszystkich braci z Radia Maryja, z telewizji Trwam, chciałbym złożyć jak najserdeczniejsze, takie z głębi serca płynące, myśliwskie życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności i oby ten przyszły rok nie był gorszy jak rok mijający, a najlepiej, gdyby był lepszy.
Co daj, Panie Boże, dziękujemy bardzo. My również życzymy, my również dziękujemy za współpracę w minionym roku i mamy nadzieję na współpracę w przyszłym roku. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, Bóg zapłać. Moim i Państwa gościem był pan Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody. Były to porady ekologa. Temat dzik. Bardzo gorąco i serdecznie Państwu dziękujemy.